Ewangelia Mateusza, 28 rozdział i wersety od 16 do 20 przeczytajmy. Można powiedzieć klasyk chrześcijański, wielkie posłannictwo, ale przeczytajmy. 11 uczniów udało się natomiast do Galilei, na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Więc chciałbym kontynuować na podstawie tego fragmentu serię, którą zacząłem jakiś czas temu, a która dotyczy Kościoła, prawdziwego Kościoła. I dzisiaj chciałbym się skupić na tym, że prawdziwy Kościół Chrystusa czyni ludzi uczniami Chrystusa generalnie. I do tej pory zobaczyliśmy, że Kościół Chrystusa składa się z uczniów Chrystusa. A dzisiaj właśnie chciałem, żebyśmy zobaczyli, że Kościół czyni innych ludzi uczniami. Uczniowie Jezusa Chrystusa są powołani do tego, aby czynić innych uczniami Jezusa. I jest to tak zwane wielkie posłannictwo, jakie Jezus zlecił swoim uczniom, zanim wstąpił do nieba. I tym generalnie zajmuje się Kościół Chrystusa, zajmuje się dzisiaj. Dlatego możemy powiedzieć, że prawdziwy Kościół czyni ludzi uczniami Chrystusa. I tydzień temu zobaczyliśmy, że prawdziwy Kościół trzyma się dobrej nowiny, którą Chrystus przekazał apostołom. Ta dobra nowina mówi nam, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, z łaski Boga, przez zaufanie Chrystusowi, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Pismo mówi, że każdy, kto w Niego wierzy, w Chrystusa, ma życie wieczne. Chrystus zrobił wszystko dla naszego zbawienia, dlatego zbawienie jest darem. I ten dar przyjmujemy przez wiarę, poprzez zaufanie Chrystusowi. Na zbawienie nie można w żaden sposób zasłużyć czy zapracować. Ono jest darem Boga. Tak jak Jan mówi w 3 rozdziale, w 16 wersecie: Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Osoba, która przyjęła dobrą nowinę, która zaufała Chrystusowi, staje się uczniem Chrystusa. Natomiast fałszywa dobra nowina, inna dobra nowina, mówi o tym, że człowiek swoimi uczynkami musi zapracować na zbawienie. To, co Chrystus uczynił dla zbawienia człowieka, jest niewystarczające, żeby człowiek mógł zostać zbawiony. Dlatego człowiek musi spełniać określone przykazania, co w praktyce sprowadza się do wykonywania pewnych rytuałów religijnych, do składania jakichś ofiar, do zachowywania określonych świąt, do spożywania określonych pokarmów, korzystania z pośrednictwa określonych ludzi, kapłanów i tym podobnych rzeczy. Czyli człowiek staje się sługą pewnego systemu religijnego, staje się uczestnikiem pewnego systemu religijnego i to uczestnictwo w tym systemie religijnym ma mu zapewnić te konieczne uczynki, które prowadzą do zbawienia. Chrystus i Jego śmierć są do zbawienia niewystarczające, a wiara w Chrystusa do zbawienia nie jest w ogóle konieczna. Uczestnictwo w tym systemie religijnym zapewnia zbawienie. Zobaczyliśmy też, że Kościół, który nie trzyma się dobrej nowiny, powołuje się na nauczanie Chrystusa. Korzysta z nauczania Chrystusa, ale to nauczanie jest już przekręcone, wypaczone. Kościół, który nie trzyma się dobrej nowiny, nie jest w stanie poprawnie zinterpretować nauki Chrystusa, a jeśli nie potrafi jej poprawnie zinterpretować, to też nie potrafi jej poprawnie zastosować. W związku z tym taki Kościół nie czyni nikogo uczniem Jezusa. W związku z tym też taki Kościół jest Chrystusowi nieposłuszny, ponieważ nie realizuje tego nakazu, który nakazał Chrystus, aby czynić uczniami innych ludzi. A jeśli Kościół nie jest posłuszny Chrystusowi w tej istotnej rzeczy, jakim jest uczniostwo czy czynienie uczniami, to nie może po prostu być Kościołem Chrystusa, ponieważ Kościół Chrystusa poddaje się Chrystusowi we wszystkim. Oczywiście Kościół Chrystusa tu na ziemi nie jest doskonały, ale w tej istotnej kwestii, jakim jest funkcjonowanie Kościoła jako no nie brzydko mówiąc, no nie powiem tak, że maszyna do czynienia uczniami, nie, ale jako grupa uczniów, którzy mają czynić innych uczniami, to Kościół, który tego nie robi, nie może być prawdziwym Kościołem Chrystusa. Dlatego Kościół, który nie trzyma się dobrej nowiny, nie może być prawdziwym Kościołem Chrystusa. To nam pokazuje, że dobra nowina, którą Chrystus przekazał apostołom, jest bardzo mocno powiązana z wielkim posłannictwem, z nakazem, który Chrystus dał Kościołowi. Kościół nie jest w stanie zrealizować swojego powołania, jakim jest czynienie innych uczniami, bez trzymania się dobrej nowiny. Więc żeby Kościół właściwie zrozumiał wielkie posłannictwo i je właściwie zastosował, potrzebuje trzymać się dobrej nowiny. I to prowadzi nas do pierwszego punktu dzisiejszego kazania. Kościół, który nie głosi dobrej nowiny, nie czyni nikogo uczniem Chrystusa. Więc zaczynamy negatywnie. Kościół, który nie głosi dobrej nowiny, nie czyni nikogo uczniem Chrystusa. Jest to potrzebne dla lepszego zrozumienia tej fundamentalnej kwestii. Jest to potrzebne, żeby móc ocenić, co jest prawdziwym Kościołem, a co jest fałszywym Kościołem, co jest podróbką, tanią podróbką, a co jest oryginałem. Jak Kościół, który nie głosi dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, realizuje wielkie posłannictwo? Albo inaczej, jak Kościół, który kładzie nacisk na zbawienie z uczynków, realizuje nakaz misyjny, który Chrystus zlecił swojemu Kościołowi? To tak, mamy, jaki jest nakaz misyjny? No 19 werset mówi: idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Więc jak Kościół w praktyce realizuje? Kościół, który nie głosi dobrej nowiny, tylko który głosi uczynki. Jak realizuje to w praktyce? No w praktyce wygląda to bardzo prosto. Można sprowadzić to do takiej formuły. Uczeń równa się chrzest plus przykazania. Czyli żeby z człowieka zrobić ucznia Chrystusa, to trzeba go najpierw ochrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, a potem trzeba go nauczyć określonych przykazań, które czynią tę osobę częścią religijnego systemu, który ma zapewnić tej osobie pewne określone uczynki potrzebne do zbawienia. I ten system religijny określa, jakie uczynki człowiek powinien czynić. I oczywiście ten człowiek te uczynki musi pełnić w ramach tego systemu religijnego, ponieważ tylko ten jeden, jedyny system jest prawdziwy, słuszny i do zbawienia konieczny. Tak? Więc jeśli chodzi o chrzest, to wiara w Chrystusa, osoby ten chrzest przyjmującej, nie ma żadnego znaczenia. Istotne jest, aby chrztu udzieliła określona osoba, czyli jakiś kapłan, w określony sposób, wypowiadając określoną formułę, czyli musi być wypowiedziana formuła: ja ciebie chrzczę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wiara w Chrystusa nie ma też znaczenia, jeśli chodzi o przykazania. Istotne jest ich spełnianie, a nie wiara danej osoby, która jest uczniem Chrystusa, czy nazwana jest uczniem Chrystusa. Istotą jest trzymanie się tego systemu religijnego, ponieważ tylko ten system jest w stanie zapewnić przyszłe zbawienie. Człowiek może być ateistą, ale ponieważ odprawiono na nim pewne określone rytuały, czy też ten człowiek utożsamia się z tym systemem religijnym, to jest traktowany jak uczeń Chrystusa. Taki człowiek może wierzyć w reinkarnację, może być buddystą, może być hinduistą, cokolwiek. Nie musi wierzyć w Chrystusa, może wierzyć we wszystko oprócz Chrystusa, ale ponieważ zostały nad nim odprawione pewne rytuały, to jest traktowany jak uczeń Chrystusa. Kiedy umrze, to powiedzą: brat, siostra, umarł, idzie do Pana. Tak? I zrobią mu chrześcijański pogrzeb. Jaki jest skutek takiego podejścia do uczniostwa, do czynienia uczniami, bez Ewangelii, bez dobrej nowiny? Skutek jest taki, że mamy pełno uczniów Chrystusa, którzy do zbawienia nie potrzebują ani Chrystusa, ani tego, co Chrystus uczynił na krzyżu. Mamy pełno uczniów Chrystusa, którzy w Chrystusa nie wierzą. Nie wierzą w Jego istnienie, nie wierzą w Jego śmierć, ani nie wierzą w Jego zmartwychwstanie. Mamy pełno uczniów Chrystusa, którzy swoimi językami wyznają Chrystusa jako Pana, a którzy swoimi uczynkami się Go zapierają. Z całych sił, można nawet powiedzieć. Mamy pełno uczniów Chrystusa, którzy zamiast służyć Chrystusowi, wolą służyć grzechowi. Mamy pełno uczniów Chrystusa, którzy w niczym nie przypominają swojego mistrza. Mamy pełno uczniów, którzy stawanie się coraz bardziej podobnym do Chrystusa sprowadzają do spełniania określonych przykazań. Mamy pełno uczniów, którzy nigdy na wąską drogę nie weszli i nigdy przez wąską bramę nie przeszli. Czyli mamy pełno uczniów, w cudzysłowie Chrystusa, którzy w praktyce, w swoim codziennym życiu są po prostu poganami. Zatem Kościół, który nie trzyma się dobrej nowiny, no nie może nikogo uczynić uczniem Chrystusa i trzeba wyraźnie powiedzieć, że uczeń to nie równa się chrzest plus przykazania. Tak? Nie można tego sprowadzić do tej formuły. Taki model czynienia uczniami, czyli uczeń równa się chrzest plus przykazania, jest obcy Nowemu Testamentowi. Czegoś takiego nie widzimy, że trzeba kogoś ochrzcić, a później go nauczyć przestrzegać przykazań i oto mamy ucznia chrześcijanin, ucznia Jezusa. Nie. Czegoś takiego w Nowym Testamencie nie widzimy. Zatem jaki Kościół jest tym Kościołem prawdziwym? Jaki Kościół czyni ludzi uczniami Jezusa Chrystusa, tymi prawdziwymi uczniami? No taki Kościół, który głosi, nie tylko trzyma się dobrej nowiny, ale który głosi dobrą nowinę. Zobaczyliśmy tydzień temu, że prawdziwy Kościół trzyma się dobrej nowiny, a to w praktyce sprowadza się do tego, że prawdziwy Kościół głosi dobrą nowinę, głosi Chrystusa ukrzyżowanego. A dobra nowina, oprócz tego, że informuje nas o tym, że Chrystus zrobił wszystko dla naszego zbawienia poprzez swoją śmierć i poprzez swoje zmartwychwstanie, to ma coś w sobie jeszcze. Ma w sobie wezwanie, które jest skierowane od Chrystusa do człowieka. Chrystus przez Ewangelię, przez dobrą nowinę wzywa każdego człowieka do pojednania się z Bogiem. Chrystus w dobrej nowinie wzywa każdego człowieka do opamiętania się z grzechu, do zerwania z grzechem, do zerwania z grzesznym stylem życia i wzywa do zaufania Jemu, do zaufania temu, co Chrystus zrobił dla zbawienia człowieka, do zaufania dobrej nowinie. Dlatego Jezus, zanim odszedł do nieba, powiedział swoim uczniom tak i ciągnął dalej. Ewangelia Łukasza 24, 46, 48 i ciągnął dalej. Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Wy jesteście tego świadkami. W Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Będzie głoszone wezwanie do opamiętania się, żeby grzechy ludzi zostały przebaczone. Dlatego w Dziejach Apostolskich widzimy, że uczniowie, apostołowie docierają do różnych miejsc, pojawiają się w różnych miejscach i tam, gdzie się pojawiają, tam zaczynają głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Zaczynają wzywać ludzi do opamiętania i zawierzenia dobrej nowinie, więc czynienie uczniami zaczyna się od głoszenia Ewangelii, dobrej nowiny. Kościół zaczyna głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie w tym miejscu, w którym jest, w którym się pojawia. Kolejny punkt. Prawdziwy Kościół udziela chrztu tym, którzy zaufali Chrystusowi i wyłącznie tym, którzy zaufali Chrystusowi. Więc jeśli mówimy o uczynieniu innych uczniami Jezusa, to dobra nowina o Jezusie Chrystusie jest punktem wyjścia, jest punktem startowym. Co dzieje się dalej? Wszystko zależy od tego, jak dobra nowina zostanie przyjęta. Jeśli słuchacz zrozumie dobrą nowinę i przyjmie ją, czyli opamięta się ze swojego grzechu, zaufa Chrystusowi, to taka osoba daje wyraz swojego poddania się Chrystusowi poprzez chrzest. Takiej osobie udzielany jest chrzest. Jest to chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego albo w imię Jezusa Chrystusa. W każdym razie to pokazuje nam, że jeśli daję się ochrzcić w czyjeś imię jako wyraz mojej osobistej wiary, to znaczy, że wcześniej musiałem uwierzyć w to imię, które ma być podczas chrztu nade mną wezwane. Zatem musiałem uwierzyć w Boga, który jest jeden, ale który jest w trzech osobach. W Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zatem musiałem uwierzyć, że Jezus z Nazaretu jest Chrystusem, Bożym Synem. Musiałem zaufać Jemu, jeśli chodzi o moje zbawienie. Zatem musiałem uwierzyć w Jego śmierć, zmartwychwstanie, w Jego bezgrzeszne życie. To znaczy, że chrzest, który przyjmuję, jest skutkiem mojej osobistej wiary w Chrystusa. A co za tym idzie, jest moją świadomą i dobrowolną decyzją jako ucznia Chrystusa. Uwierzyłem w Chrystusa, zaufałem Chrystusowi, przyjąłem dobrą nowinę i daję temu wyraz poprzez chrzest. Chcę przyjąć chrzest i Kościół takiej osobie chrztu udziela. I dobry przykład znajduje się w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale, 12 wersecie. Ewangelista Filip dotarł do Samarii i tam głosił dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Jest napisane, gdy jednak uwierzyli Filipowi, który głosił im dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Więc ten fragment pokazuje nam model, jaki powtarza się w Dziejach Apostolskich. Najpierw głoszona jest dobra nowina. I ci, którzy uwierzyli tej dobrej nowinie, ci, którzy zaufali Chrystusowi, dawali się ochrzcić. Zatem widzimy, że osobista wiara musi poprzedzać chrzest. Nawrócenie musi poprzedzać chrzest. Chrzest, który jest dobrowolną i świadomą decyzją wynikającą z osobistej wiary w Chrystusa. Widzimy zatem, że chrzest musi być skutkiem i wyrazem doświadczonego wcześniej nawrócenia. Musi być skutkiem i wyrazem poddania się Chrystusowi. Zatem Kościół, który chce być wierny Chrystusowi, będzie tego pilnował, aby chrzest był udzielany tylko tym, którzy przyjęli dobrą nowinę, którzy zaufali Chrystusowi. Bo do tego wzywa nas Chrystus, czy ich Chrystus, prawdziwy Kościół. Jest wezwany przez Chrystusa, żeby udzielać chrztu tylko tym, którzy zaufali Chrystusowi. I ostatni punkt. Prawdziwy Kościół uczy przestrzegać wszystkiego, co Jezus przykazał. Ideą bycia uczniem Jezusa jest stawanie się coraz bardziej podobnym do swojego mistrza. Uczeń, prawdziwy uczeń, pragnie być jak jego mistrz. I nie chodzi oczywiście o upodabnianie się w sposób zewnętrzny, czyli poprzez fryzurę, poprzez ubiór, prawda? Nie o to chodzi w chrześcijaństwie. Nie chodzi o wygląd zewnętrzny, chodzi raczej o upodobnienie wewnętrzne do Chrystusa, które wyraża się nowym stylem życia na zewnątrz. Chodzi o podobieństwo w Jego świętości. Chrystus jest święty i świętymi są Jego uczniowie i uświęcenia Jego uczniowie potrzebują. A ponieważ Chrystus jest święty, to pragnieniem każdego prawdziwego ucznia Chrystusa jest tę świętość w swoim życiu odzwierciedlać. Być uczestnikiem tej świętości Chrystusa. Czy stawać się takim, jakim On jest. Więc bycie uczniem jest procesem, który trwa całe nasze życie. Jest to proces uświęcenia, jest to proces stawania się właśnie coraz bardziej podobnym do Chrystusa. I w tym celu uczniowie potrzebują uczyć się wszystkiego, co jest związane z Chrystusem. Potrzebują uczyć się wszystkiego, co Chrystus przykazał. Apostoł Paweł napisał w Dziejach Apostolskich 20, 26, 27. Dlatego oświadczam wam w dniu dzisiejszym, że nie ponoszę winy za czyjąkolwiek krew, ponieważ nie uchylałem się od głoszenia wam całego planu Boga. Apostoł Paweł zwraca się do starszych ze zboru w Efezie, myśląc, że widzi się z nimi już po raz ostatni, że jego życie się zakończy, i mówi im: oświadczam, że ogłaszałem, czy ogłosiłem wam cały plan Boga. Czyli przekazał wszystko, czego uczniowie potrzebują, aby przestrzegać wszystkiego, co Jezus przykazał. Ale można zapytać, ale gdzie znajdziemy ten cały plan Boga? Co to jest ten cały plan Boga? Znowu przeczytajmy kolejny fragment z Pisma Świętego, drugi list do Tymoteusza 3:14-17. Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza: ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś, zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Więc apostoł Paweł mówi nam w tym fragmencie o dwóch rzeczach, które są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Pierwsza rzecz to nauka, jaką Tymoteusz otrzymał od Pawła. A druga rzecz to Pisma Święte, które stanowią natchnione przez Boga Pismo. Więc to, czego Paweł nauczył Tymoteusza, pochodzi z Pisma. Czyli jest tu mowa o Nowym i Starym Przymierzu, o Biblii, o Piśmie Świętym. To Pismo, ponieważ jest natchnione przez Boga, jest potrzebne do tego, aby uczniowie Chrystusa byli w pełni gotowi, wyposażeni do wszelkiego dobrego dzieła. Więc z Biblii wiemy, co Jezus przykazał swoim uczniom, i Biblia jest dla prawdziwego Kościoła jedynym autorytetem, jeśli chodzi o wszystko, co dotyczy wiary i praktyki. Dlaczego? Ponieważ jest przez Boga natchniona. Pismo Święte jest Bożym Słowem. Dlatego tak jak Bóg dał przykazanie, które mówi: nie będziesz miał innych bogów obok mnie, tak żadne inne słowo nie może stać obok Bożego Słowa. Boże Słowo musi być jedynym i ostatecznym autorytetem w sprawach odnoszących się do Boga, do wiary, do praktyki. To znaczy, że wszystko musi być sprawdzane, weryfikowane pod kątem zgodności z Biblią. Czy z Biblii wynika? Czy jest nauczane w Biblii? To znaczy, że prawdziwy Kościół będzie wiernie nauczał wszystkiego, o czym Biblia mówi, co się zawiera w całym planie Boga. Nie pominie z tego niczego i niczego do tego nie doda. Więc prawdziwy Kościół będzie wierny całej nauce Pisma Świętego, wierny całemu planowi Boga, jaki Bóg objawił w Piśmie Świętym. Kilka słów zastosowania. Więc Kościół Chrystusa jest Kościołem Świętym, a jest Kościołem Świętym, ponieważ trzyma się Chrystusa. A trzyma się Chrystusa, kiedy trzyma się dobrej nowiny, którą Chrystus przekazał apostołom. A z kolei to trzymanie się dobrej nowiny polega na tym, że prawdziwy Kościół głosi dobrą nowinę, wzywa ludzi do opamiętania i zawierzenia dobrej nowinie. Udziela chrztu tylko tym, którzy odpowiedzieli na to wezwanie w pozytywny sposób i zaufali Chrystusowi. I w końcu uczy tych, którzy zaufali Chrystusowi, przestrzegać wszystkiego, co Jezus przykazał. Czyli inaczej mówiąc, prawdziwy Kościół to taki, który czyni innych uczniami Jezusa. Prawdziwy Kościół jest zainteresowany, aby uczniowie Chrystusa stawali się coraz bardziej podobni do swojego mistrza. A kluczem do tego jest osobiste nawrócenie. Jest przeżycie, że doświadczenie nawrócenia, które polega na opamiętaniu się z grzechu i zaufaniu Chrystusowi. Bez nawrócenia nie ma mowy o byciu uczniem Chrystusa. Bez nawrócenia, uczenie przestrzegania wszystkiego, co Jezus przykazał, nie ma absolutnie żadnego sensu, najmniejszego sensu. Dlaczego? ponieważ człowiek zmysłowy nie przyjmuje rzeczy, które są z Ducha Bożego. A cały plan Boga jest z Ducha Bożego, można powiedzieć. Takie rzeczy są dla takiego człowieka głupstwem, głupotą, stratą czasu. Dlatego prawdziwy Kościół głosi dobrą nowinę, czyli wzywa do nawrócenia i na nawrócenie kładzie nacisk. Prawdziwy Kościół będzie dążył do tego, aby wszyscy członkowie Kościoła byli osobami, które się nawróciły, które na wezwanie Chrystusa odpowiedziały zaufaniem Chrystusowi. Więc taka definicja zawęża nam definicję prawdziwego Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, ale jeszcze jej nie wyczerpuje. Tak? Ta definicja jeszcze nie jest pełna, nie jest jeszcze kompletna. Są jeszcze rzeczy, o których trzeba powiedzieć i się zbliżamy już do końca tego cyklu. Więc jeśli Bóg pozwoli, za tydzień zakończę tą kwestię. Nie całkowicie, bo pewnie są jeszcze inne rzeczy, które można dopowiedzieć, ale te najważniejsze zostaną powiedziane. Natomiast trzeba zaznaczyć, że jeśli Kościół ma poza Biblią jeszcze jakiś inny autorytet lub inne autorytety, które są Biblii równe lub od niej ważniejsze, to taki Kościół nie jest w stanie nauczać całego planu Boga. Taki Kościół odszedł już od dobrej nowiny. Z reguły jest tak, jeżeli popatrzymy na przykład na Żydów, którzy otrzymali obietnicę, którzy otrzymali przymierze, którzy otrzymali Boże Słowo, a mieli swoją tradycję, którą traktowali na równi z Bożym Słowem, to jaki był tego skutek? Skutek tego był taki, że Boże Słowo cierpiało. Skutek był taki, że Boże Słowo było unieważniane przez tą ludzką tradycję. Ta ludzka tradycja, można powiedzieć, trzymała Słowo Boże jako zakładnika, czy też była taką soczewką, przez które to Słowo Boże było interpretowane. I poprzez to Słowo cierpiało szkody. Więc jeżeli Kościół ma jakiś inny, dodatkowy autorytet, który jest równy Biblii albo ponad Biblią, to z reguły jest tak, że Biblia idzie w odstawkę. W praktyce. W teorii oczywiście będzie się mówić, tak, to my tutaj czytamy Biblię i tak dalej, ale rzeczywistość będzie taka, że Biblia będzie w odstawce. I to widać u Świadków Jehowy, to widać u Mormonów, oni wszyscy się powołują na Biblię. Tyle, że co robią? Modyfikują Biblię, żeby dopasować ją do swojego nauczania. Podobnie u Adwentystów Dnia Siódmego, u tych, którzy mają, że tak powiem, pismy Ellen G. White zrównali z Pismem Świętym i interpretują pismo przez jej pisma. Więc widzimy, że tak, że jeżeli Kościół ma jakiś inny autorytet poza Bożym Słowem, to Boże Słowo na tym cierpi. Boże Słowo doznaje uszczerbku. Dlatego jeżeli jest jakiś inny dodatkowy autorytet, to on już będzie nam modyfikował cały Boży plan, już będzie nam ograniczał, będzie go w jakiś sposób przekręcał czy wypaczał i wtedy taki Kościół nie jest w stanie nauczać całego planu Boga, nie jest w stanie nauczać przestrzegać wszystkiego, co Jezus przykazał. Dlatego jeśli chcemy, aby nasz Kościół był prawdziwym Kościołem Chrystusa, to powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby głosić dobrą nowinę, którą Chrystus przekazał apostołom. Aby wzywać do nawrócenia i udzielać chrztu tylko tym, którzy pozytywnie odpowiedzą na to nawrócenie, którzy zaufają Chrystusowi. I te osoby uczyć przestrzegać wszystkiego, co Jezus przykazał, co Pismo Święte nam mówi, że Jezus przykazał. I wtedy będziemy Kościołem Świętym. Ale to jeszcze jest jeszcze kilka rzeczy, które trzeba powiedzieć i które, mam nadzieję, jeśli Bóg pozwoli, powiem za tydzień. Amen.